Lekcja 12. 24 marca. Nawyki szafarza. Tekst pamięciowy. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Księga Psalmów 119. 9-11. Nasze nawyki świadczą o celu i kierunku naszego życia. Ci, którzy rozwijają dobre przyzwyczajenia, są najwierniejszymi szafarzami. Daniel miał nawyk codziennej modlitwy, zobacz Księga Daniela 6:11. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana. Modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Paweł miał zwyczaj uczęszczania do synagogi, zobacz Dzieje Apostolskie 17:1-2. A gdy przeszli Amfipolis i Apolonie, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś, według zwyczaju swego, poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism. Napisał też: nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Pierwszy list do Koryntian 15:33. Mamy rozwijać dobre nawyki, a odrzucać te niewłaściwe. W życiu doczesnym i wiecznym będziemy takimi, jakimi czynią nas nasze nawyki. Życie tych, którzy rozwijają dobre nawyki i są wierni we wszystkich obowiązkach, będzie jak światło rzucające jasne promienie na drogę innych. Droga, którą kształtuje nawyk, jest najszybszą w stosunku do oczekiwanej nagrody. Nawyk jest utrwaloną decyzją. Mówiąc innymi słowy, nie musisz nawet o nim myśleć, po prostu postępujesz zgodnie z nim. To, czy nawyk jest czymś dobrym, czy bardzo złym, zależy od tego, czego dotyczy. W tym tygodniu przyjrzymy się dobrym nawykom, które pomagają szafarzowi działać w sprawach Bożych. Niedziela. 18 marca. Nawyk szukania przede wszystkim Boga. Wszyscy mamy jakieś nawyki. Pytanie brzmi, jakie są to nawyki, dobre czy złe? Ze wszystkich dobrych nawyków, jakie może posiadać chrześcijanin, szukanie Boga przede wszystkim każdego dnia jest jednym z najważniejszych. Każdego poranka poświęcajmy duszę, ciało i ducha Bogu. Pogłębiajmy nawyki pobożności i coraz bardziej ufajmy Zbawcy. Dzięki takiemu nawykowi będziemy wchodzić przez ciasną bramę, która prowadzi do życia. Zobacz Ewangelia Mateusza 7:14. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Bóg powiedział, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Druga Księga Mojżeszowa 20:3. W kontekście naszych podstawowych potrzeb Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Ewangelia Mateusza 6:33. Natomiast przez Jeremiasza Bóg mówi, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Księga Jeremiasza 29:13. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 22:37-38, Dzieje Apostolskie 17:28, List do Efezjan 5:15-17, List do Kolosan 3:23. Jak te wersety mogą nam pomóc zrozumieć, w jaki sposób możemy oddać Bogu najważniejsze miejsce w naszym życiu? Ewangelia Mateusza 22:37-38. A on mu powiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Dzieje Apostolskie 17:28. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. List do Efezjan 5:15-17. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska. List do Kolosan 3:23. Cokolwiek czynicie, duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Ze wszystkich przykładów poszukiwania Boga przede wszystkim, najważniejszy jest przykład Jezusa. Jezus we wszystkim uznawał swego Ojca jako kogoś najważniejszego. Podkreślił to już jako dwunastolatek podczas swojej wizyty w Jerozolimie z okazji święta Paschy. Upomniany przez swoją matkę, która odnalazła go w świątyni, Jezus odpowiedział: w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę. Ewangelia Łukasza 2:49. Przez całe swoje życie Jezus pragnął łączności z Ojcem. Dlatego też regularnie się modlił. Ten nawyk Jezusa był czymś, czego nie rozumieli w pełni Jego uczniowie. Wszystkie moce ciemności nie były w stanie odłączyć Jezusa od Ojca, gdyż Jezus miał nawyk trwania w łączności z Nim. Możemy iść za przykładem Jezusa, podejmując decyzję, by miłować Boga całym sercem, całym umysłem i całą duszą. Zobacz Ewangelia Mateusza 22:37. A on mu powiedział: będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. Modląc się, studiując Słowo Boże i starając się odzwierciedlać charakter Jezusa we wszystkim, co czynimy, wyrobimy w sobie nawyk oddawania Bogu najważniejszego miejsca w naszym życiu. Czy może być lepszy nawyk u chrześcijanina? Zadaj sobie pytanie, czy naprawdę oddaję Bogu najważniejsze miejsce w moim życiu? Jak możesz się upewnić co do tego? Poniedziałek, 19 marca. Nawyk oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 12:35-48. Czego ta przypowieść uczy nas o tym, jak mamy się odnosić do powtórnego przyjścia Jezusa? Dlaczego wszystko, co robimy, powinno być czynione w kontekście realności powtórnego przyjścia Jezusa? Ewangelia Łukasza 12:35-48. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć. Kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy, będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł: Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł: któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Szafarstwo powinno być nawykowo praktykowane w świetle powtórnego przyjścia Jezusa. Charakter niewiernych szafarzy, którzy udają wiernych, w końcu da o sobie znać, gdy wyjdą na jaw ich czyny. Prawdziwie wierni szafarze wykonują swoje obowiązki, czuwając i pracując tak, jakby ich Pan był obecny. Żyją dla przyszłości i wiernie pracują dzień po dniu. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. List do Filipian 3:20. Abraham oczekiwał wiecznego miasta, zobacz list do Hebrajczyków 11:10. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Także Paweł czekał na powtórne przyjście Chrystusa, zobacz list do Hebrajczyków 10:25. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Myśleli oni o przyszłości. Oczekiwali Jezusa, układali plany dotyczące Jego i byli gotowi na spotkanie z Nim. My także musimy wyrobić u siebie nawyk stałego patrzenia w przyszłość, gdy spełni się nadzieja Ewangelii. Zobacz list do Tytusa 2:13. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, zamiast od czasu do czasu rzucać okiem na proroctwa, musimy stale wyglądać, czuwać i działać zawsze świadomi wieczności czekającej na nas wraz z przyjściem Chrystusa. Jednocześnie musimy unikać dziwacznych spekulacji dotyczących wydarzeń czasów końca. Obietnica powtórnego przyjścia nadaje kierunek naszemu życiu, we właściwej perspektywie ukazuje nam teraźniejszość oraz pomaga nam pamiętać, co jest najważniejsze w życiu. Nawyk oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa pomaga szafarzowi pamiętać, kim jest i do czego dąży. Dzięki ofierze Chrystusa możemy z nadzieją oczekiwać na spotkanie z Nim. W Piśmie Świętym znajdujemy zapowiedź znaków wskazujących zbliżanie się powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale Ojca i aniołów. Nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Drugi list do Koryntian 4:18. Owszem, śmierć i jej ciągła realność zawsze powinny nam uświadamiać, jak ograniczone i przemijające jest nasze doczesne życie. Ale obietnica powtórnego przyjścia Jezusa uświadamia nam, że kiedyś także śmierć przeminie. Nic dziwnego, że powinniśmy żyć w świetle obietnicy powtórnego przyjścia Chrystusa, obietnicy, która powinna wpływać na sposób życia każdego chrześcijańskiego szafarza. Niech naszym nawykiem będzie życie w ciągłym oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Nasza nazwa wskazuje na to oczekiwanie. Wtorek, 20 marca. Nawyk mądrego wykorzystywania czasu. Wszak my od wczoraj jesteśmy i nic nie wiemy, gdyż nasze dni są cieniem na ziemi. Księga Hioba 8:9. Możemy zatrzymać zegar, ale nie upływ czasu. Czas nie czeka, ale mija nawet wtedy, gdy my stoimy w miejscu i nie robimy nic. Czego poniższe fragmenty Biblii uczą nas o czasie, jaki został nam darowany w tym życiu? Zobacz list Jakuba 4:14. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Księga Psalmów 90:10-12. Życie nasze trwa lat 70, a gdy się ustanie, lat 80, a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżą mijają, a my odlatujemy. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Księga Psalmów 39:5-6. Daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres życia mojego jest jak nic przed Tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Sela. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres życia mojego jest jak nic przed Tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Sela. Księga Kaznodziei Salomona 3:6-8. Jest czas szukania i czas gubienia, jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania, jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia, jest czas wojny i czas pokoju. Jakie zasadnicze przesłanie powinniśmy zaczerpnąć z tych wersetów w kwestii tego, jak cenny jest nasz czas? Mając do czynienia z czymś tak ograniczonym i nieodzyskiwalnym jak czas, ważne jest, by chrześcijanie dobrze go wykorzystywali. Tak więc powinniśmy rozwijać nawyk mądrego wykorzystywania czasu, skupiając się na tym, co jest naprawdę ważne z punktu widzenia życia doczesnego i życia wiecznego. Musimy zarządzać czasem stosownie do tego, co Słowo Boże ukazuje nam jako ważne, bo gdy czas dobiegnie końca, nie da się go cofnąć. Jeśli utracimy majątek, możemy go z czasem odzyskać, i to nawet z nawiązką w porównaniu z tym, co straciliśmy. Z czasem jest inaczej. Czas niewykorzystany jest czasem straconym na zawsze. Łatwiej skleić stłuczone jajko niż odzyskać choćby jedną straconą chwilę. Tak więc czas jest jednym z najcenniejszych dóbr danych nam przez Boga. Jakże ważne jest, byśmy rozwijali nawyk jak najlepszego wykorzystywania każdej danej nam chwili. Czas należy do Boga. Każda chwila jest Jego własnością i naszym obowiązkiem jest spożytkowanie jej ku Jego chwale. Z żadnego powierzonego daru nie żąda On tak skrupulatnego rozliczenia jak z czasu. Wartość czasu przewyższa wszelkie inne wartości. Chrystus traktował czas jako coś nad wyraz cennego, cennym musi być i dla nas. Życie jest zbyt krótkie, by wypełniały je drobnostki. Niewiele pozostało nam dni łaski na przygotowanie się do wieczności. Nie mamy czasu na trwonienie go na samolubne przyjemności i na wysługiwanie się szatanowi. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. List do Efezjan 5:15-16. Co Paweł mówi nam w tych wersetach i jak możemy te rady zastosować w naszej obecnej sytuacji? Środa. 21 marca. Nawyk troski o zdrowie umysłu, ciała i duszy. Na początku zostaliśmy stworzeni jako doskonali pod względem umysłowym, fizycznym i duchowym. Oczywiście grzech spowodował utratę tej pierwotnej doskonałości. Jednak dobra nowina polega między innymi na tym, że Bóg odnowi nas do oryginalnego stanu, w jakim mieliśmy żyć wiecznie. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 3:21 i Objawienie Jana 21:1-5. Jaka nadzieja została nam wskazana w tych wersetach? Jak mamy żyć w oczekiwaniu na tę ostateczną odnowę? Dzieje Apostolskie 3:21. Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Objawienie Jana 21:1-5. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Będąc na ziemi, Chrystus pracował niestrudzenie, by podnosić ludzkość duchowo, umysłowo i fizycznie na wyższy poziom. Był prekursorem ostatecznego odrodzenia w końcu czasu. Służba uzdrawiania pełniona przez Jezusa dowodzi, iż Bóg pragnie, byśmy byli zdrowi na tyle, na ile jest to możliwe, póki nie nastąpi koniec. Tak więc szafarze rozwijają nawyki umysłowe, fizyczne i duchowe promujące zdrowy styl życia. Po pierwsze umysł jest tym silniejszy i zdrowszy, im więcej jest używany. Nawykowo napełniają umysł tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. List do Filipian 4:8. Takie myśli przynoszą pokój, zobacz Księga Izajasza 26:3. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo tobie zaufał. A umysł spokojny zapewnia ciału życie. Przypowieści Salomona 14:30. Zdrowe nawyki umysłowe pozwalają na zachowanie władz umysłowych w najlepszym możliwym stanie. Po drugie, dobre nawyki zdrowotne, takie jak ćwiczenia fizyczne i właściwe odżywianie, zmniejszają stres, obniżają ciśnienie krwi, poprawiają nastrój i opóźniają starzenie w większym stopniu niż jakiekolwiek sztuczne środki. Po trzecie, szafarz będzie rozwijał dobre nawyki zachowujące żywotność duchową. Podnoś swoją duszę do Boga i czekaj. Będzie ci się dobrze powodziło, gdy będziesz żył w prawdzie i zostaniesz zachowany bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Zastanów się nad swoimi zwyczajami i nad tym, jak wpływają one na twoje duchowe, fizyczne i umysłowe zdrowie. Czy powinieneś poczynić jakieś zmiany, które pomogą ci osiągnąć poprawę w tej kwestii? Jakie decyzje możesz podjąć i na jakie biblijne obietnice możesz się powołać, by poprawić jakość twojego życia w oczekiwaniu na pełne odrodzenie? Czwartek. 22 marca. Nawyk dyscypliny wewnętrznej. Samodyscyplina jest jedną z najważniejszych cech charakteru szafarza. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Drugi list do Tymoteusza 1:7. Greckie słowo przetłumaczone jako powściągliwość, dyscyplina, to sofronismos. Występuje ono tylko jeden raz w Nowym Testamencie i oznacza między innymi zdolność czynienia tego, co musi zostać uczynione ze zrównoważonym i zdrowym umysłem, który nie uchyla się od Bożych zasad. Samodyscyplina może pomóc nam w rozróżnianiu dobrego i złego, zrozumieniu bieżącej sytuacji, a jednocześnie spokojnym i pokornym znoszeniu presji i czynników rozpraszających naszą uwagę, bez względu na skutki. Daniel czynił to, co prawe, pomimo groźby wrzucenia do lwiej jamy, w przeciwieństwie do Samsona, który wiódł życie nacechowane pobłażaniem własnym zachciankom, często postępując w sposób pozbawiony moralnych hamulców i zdrowego rozsądku. Józef czynił w domu Potyfara to, co prawe, w przeciwieństwie do Salomona, który choć był królem Izraela, zaczął czcić pogańskie bożki. Zobacz pierwsza Księga Królewska 11:4-5. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. To też poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Ammonitów. Piątek. 23 marca. Do dalszego studium. Henoch i Noe mieli zwyczaj chodzenia z Bogiem w czasach, gdy bardzo niewielu ludzi dochowywało wierności Stwórcy w powodzi zbytku, materializmu i przemocy. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 5:24. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Pierwsza Księga Mojżeszowa 6:9. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Ludzie ci rozumieli i akceptowali łaskę Bożą. W ten sposób byli dobrymi szafarzami dóbr i zadań, jakie zostały im powierzone. Przez wieki ludzie chodzili z Bogiem podobnie jak Henoch i Noe. Na przykład Daniel i jego towarzysze byli świadomi, że aby być rzecznikami prawdziwej religii wśród fałszywych pogańskich kultów, muszą posiąść bystrość intelektu i doskonalić chrześcijański charakter. Sam Pan był ich nauczycielem. Stale się modlili, pilnie się uczyli, zachowywali łączność z niewidzialnym i chodzili z Bogiem jak niegdyś Henoch. Chodzenie z Bogiem określa postępowanie szafarza, który żyje na ziemi dzień po dniu w łączności z Bogiem. Mądry szafarz będzie miał nawyk chodzenia z Bogiem mimo zepsucia świata, gdyż jedynie przez więź z Nim możemy zostać uchronieni od upadku w obliczu powszechnego panowania zła. Bycie wiernym szafarzem oznacza całe życie zaczynające się od pojednania i zgody z Bogiem. Zobacz, czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Musimy chodzić w Chrystusie. Zobacz list do Kolosan 2, 6. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. W nowości życia, zobacz list do Rzymian 6, 4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. W miłości, zobacz list do Efezjan 5, 2. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. W mądrości, zobacz list do Kolosan 4, 5. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Wprawdzie, zobacz Księga Psalmów 86, 11. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. Światłości, zobacz pierwszy list Jana 1, 7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. W uczciwości, zobacz przypowieści Salomona 19, 1. Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogacz, który jest krętaczem i głupcem. W prawie Bożym, zobacz druga Księga Mojżeszowa 16, 4. Na to rzekł Pan do Mojżesza, oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba. I wyjdzie lud, i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. Dobrych uczynkach, zobacz list do Efezjan 2, 10, 10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I pewną ścieżką, zobacz przypowieści Salomona 4, 26. Bacz na tor, po którym ma stąpać Twoja noga, i niech będą pewne wszystkie Twoje drogi. Pytania do dyskusji. 1. Zdefiniuj pokorę i wyjaśnij jej rolę w życiu szafarza. Zobacz Ewangelia Mateusza 11, 29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. List do Efezjan 4, 2. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. List do Filipian 2, 3. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. List Jakuba 4, 10. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Dlaczego pokora jest ważna w naszym chodzeniu z Bogiem? Zobacz Księga Micheasza 6, 8. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. 2. Omówcie podczas lekcji, w jaki sposób możemy pomóc tym z nas, którzy wpadli w złe i niszczące nawyki. Co jako zbór możecie zrobić dla takich ludzi? 3. Jakie inne dobre nawyki powinni mieć chrześcijańscy szafarze? Zobacz list do Tytusa 2, 7. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość. Księga Psalmów 119, 172. Niech język mój opiewa słowo Twoje, bo wszystkie przykazania Twoje są sprawiedliwe. Ewangelia Mateusza 5, 8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 4. Omówcie w klasie pojęcie czasu i związane z nim tajemnice. Dlaczego czas wydaje się przemijać tak szybko? Jak możemy zrozumieć, czym jest czas? Co ważniejsze, dlaczego konieczne jest, byśmy dobrze wykorzystywali stosunkowo krótki czas, jaki otrzymaliśmy tu, na ziemi?